Rozdział 18. Skarb. Nazajutrz rano, wszedłszy do celi towarzysza, Edmund zastał go siedzącego na łóżku. Oblicze starca jaśniało spokojem. Oświetlony promieniem słońca wpadającym przez wąskie okienko, trzymał w lewej ręce, pamiętamy, że tylko tą ręką władał, rulonik papieru, który od dawna ciasno zwinięty, nie dawał się już rozprostować. Faria podał Edmundowi rulonik, nie odzywając się ani słowem. — Co to jest? — spytał Edmund.
— Przyjrzyj się dobrze
— odpowiedział ksiądz z uśmiechem. — Choćbym oczy wypatrzył, nie widzę nic prócz na pół spalonego karteluszka — rzekł Dantes, na którym nakreślono jakimś dziwacznym atramentem gotyckie litery.
— Ten papier, mogę ci to wyznać teraz — mój przyjacielu, bom cię wypróbował, to mój skarb, którego połowa jest od dzisiaj twoją własnością.
Zimny pot zrosił czoło Edmunda. Aż do tego dnia, ileż minęło czasu, unikał w rozmowie z Farią wszelkich aluzji do owego skarbu, z racji którego biedny ksiądz pozyskał opinię wariata. Powodowany wrodzoną delikatnością, wolał nie dotykać tej czułej, a bolesnej struny, a Faria też milczał. W powściągliwości księdza Dantes dopatrywał się cech powrotu do równowagi umysłowej, ale tych kilka słów, co wyrwały się Fari bezpośrednio po tak ciężkim ataku, zdawało się wskazywać na niebezpieczny nawrót szaleństwa. — Skarb? — wyjąkał Dantes. Faria uśmiechnął się.
— Tak, pod każdym względem skarb — odpowiedział. — Szlachetne masz serce, Edmundzie — bo widząc twoją bladość i drżenie, odgaduję, co się teraz z tobą dzieje. O nie, uspokój się, nie jestem wariatem. Ten skarb istnieje naprawdę i jeśli nie było mi dane posiąść go, ty go zdobędziesz. Nikt nie chciał mnie wysłuchać ani mi uwierzyć, gdyż uznano mnie za wariata. Ale ty wiesz, że nim nie jestem. Musisz mnie więc wysłuchać, a czy zechcesz mi uwierzyć, to się pokaże.
Ach, niestety znów mu gorzej, szepnął do siebie Edmund. Tego mi jeszcze brakowało. Po czym głośno. Szanowny przyjacielu, atak pewnie bardzo cię zmęczył. Czy nie powinien ksiądz trochę odpocząć? Jutro, jeśli ksiądz zapragnie, wysłucham opowieści, ale dzisiaj chciałbym księdza tylko pielęgnować jako chorego. Zresztą, uśmiechnął się, czy nam tak pilno do tego skarbu?
— A pilno, bardzo pilno, Edmundzie — odpowiedział starzec. — Kto wie, czy jutro albo pojutrze nie nastąpi trzeci atak. Wszystko będzie wtedy skończone. — Tak, to prawda. Nie jeden raz myślałem z gorzkim zadowoleniem o tych bogactwach, z których dałoby się wykroić fortuny dla 10 rodzin, a straconych dla moich prześladowców. Ta myśl była mi słodką zemstą i delektowałem się nią w pomroce lochu, w więziennym, rozpaczliwym osamotnieniu. Ale teraz, przez miłość dla ciebie, wybaczyłem ludziom. Teraz, kiedy myślę, ile szczęścia może się ziścić dla ciebie, młodego, budzącego nadzieję, gdy wyjawię ci ten sekret, lękam się, że będzie za późno, że nie zdołam cię uczynić posiadaczem tych ogromnych, ukrytych skarbów, czego jesteś naprawdę godny.
Edmund westchnął i odwrócił głowę.
Nie wierzysz mi wciąż, Edmundzie. I ton mojego głosu bynajmniej cię nie przekonał. Widzę, że trzeba ci dowodów, a więc zgoda. Przeczytaj to pismo, którego nikomu jeszcze nie pokazywał.
Jutro przeczytam, zacny przyjacielu, odpowiedział Dantes, wzbraniając się, by nie ulec szaleństwu starca. Ustaliliśmy, jak mi się zdaje, że dopiero jutro o tym pomówimy.
Porozmawiamy jutro, ale dziś przeczytaj tę kartkę.
Nie trzeba go irytować, pomyślał Edmund. I biorąc skrawek papieru do połowy, strawiony przez ogień, przeczytał, co następuje. Mienie, diamenty, klejnoty, żeoist... około 2 milionów. Odnajdzie go, wyważywszy ścianę 20 ska położonej. Przebito 2 otwory w ścianach, ty, w kącie najbardziej odległym. Skarb jako prawowitemu właścicielowi jest 25 kwietnia 1498.
— No i co?
— zapytał Faria, kiedy młodzieniec skończył czytać. Ależ widzę tutaj kilka urwanych zdań, kilkanaście słów niepowiązanych ze sobą. Pismo pokrywające ten na pół zwęglony papier jest całkiem niezrozumiałe.
Tylko dla ciebie, mój przyjacielu, bo je czytasz po raz pierwszy. Ale nie dla mnie, bo nie jeden świt zastał mnie wybladłego nad owym pismem, kiedym odtwarzał każde zdanie, uzupełniał każdą myśl w nim zawartą.
I ksiądz przypuszcza, że odnalazł sens tych niejasnych zdań?
Jestem tego pewien. Sam zresztą sądzisz, ale najpierw posłuchaj historii tego dokumentu.
Cicho! Zawołał Dantes. Słyszę kroki, ktoś idzie. Uciekam, do widzenia! I uszczęśliwiony, że ominęły go wyjaśnienia dotyczące historii dokumentu, na podstawie których utwierdziłby się w domysłach o szaleństwie przyjaciela, wślizgnął się niby wąż w wąski otwór. A tymczasem Faria, odzyskawszy w przerażeniu niejaką zdolność poruszeń, pchnął nogą płytę i zasłonił ją matą, aby ukryć przed okiem dozorcy szczelinę, której zasypać już nie miał czasu. Był to naczelnik, który, dowiedziawszy się od dozorcy o niedomaganiu Farii, przyszedł sam przekonać się o tym, czy było ono poważne. Faria powitał go siedząc, unikał wszelkich gestów, które mogłyby wzbudzić podejrzenia, i tym sposobem zdołał zataić przed naczelnikiem skutki ataku, co sparaliżował mu połowę ciała. Lękał się, żeby naczelnik, zdjęty litością, nie przeniósł go do innego, zdrowszego pomieszczenia i nie rozłączył z towarzyszem. Ale stało się na szczęście inaczej i naczelnik wyszedł niebawem, przekonany, że biedny szaleniec, dla którego odczuwał w głębi serca pewną sympatię, cierpi z powodu jakiejś lekkiej niedyspozycji. Tymczasem Edmund, siadłszy na łóżku i zatopiwszy ręce we włosach, usiłował zebrać myśli. Od pierwszej chwili Faria wydawał mu się tak rozumnym, tak wybitnym, tak logicznie myślącym człowiekiem, że nie mógł pojąć, w jaki sposób ta głęboka mądrość sprzymierzyła się u niego z manią, i to na jednym tylko punkcie. Czy więc Faria się mylił co do swojego skarbu? Czy ludzie mylili się co do Farii? Dantes nie ruszył się ze swojej celi przez cały dzień, nie mając odwagi udać się do przyjaciela. Chciał w ten sposób oddalić moment, w którym przekonałby się niezawodnie, że ksiądz jest wariatem. Prawda taka byłaby dlań okropna. Ale pod wieczór, gdy pora codziennego obchodu minęła, Faria, nie doczekawszy się młodzieńca, postanowił sam przebyć podkop. Edmund zadrżał, posłyszawszy bolesne jęki starca, który usiłował się czołgać, choć jedną nogę miał sparaliżowaną, a i ramieniem też nie mógł się wesprzeć. Edmund zmuszony był wciągnąć go do siebie, gdyż starzec nie zdołałby nigdy przecisnąć się przez wąski tunel wiodący do jego celi.
— Widzisz, żem się uparł i mam cię wreszcie — ozwał się ksiądz z uśmiechem jaśniejącym życzliwością. Wydawało ci się, że zdołasz umknąć przed moją wspaniałomyślnością, ale nic z tego. Posłuchaj więc.
Edmund nabrał przekonania, iż nie może się dłużej uchylać. Posadził starca na łóżku, a sam siadł obok na taborecie.
Wiesz o tym, rozpoczął ksiądz, że byłem sekretarzem, domownikiem, przyjacielem kardynała Spady, ostatniego potomka tego rodu. Zawdzięczam temu znakomitemu panu wszystko, co dobrego zaznał na ziemi. Nie był bogaty, choć fortuna tej rodziny stała się przysłowiowa i niejednokrotnie słyszałem, jak mawiano, bogaty jak Spada. Ale żył poniekąd z rozgłosu swoich bogactw. Jego pałac był mi rajem. Kształciłem jego synowców, a kiedy pomarli i kiedy został sam na świecie, zwróciłem mu, poddawszy się całkowicie jego woli, to, co otrzymał od niego przez 10 lat. Niebawem dom kardynała nie miał przede mną sekretów. Widywałem często eminencję, jak nocami wertował stare księgi, szperał chciwie w zakurzonych rodzinnych papierach. Pewnego dnia, kiedy czyniłem mu wyrzuty z racji owych bezsennych nocy i przygnębienia, które go potem ogarniało, spojrzał na mnie z gorzkim uśmiechem i otwarł przede mną książkę. Były to dzieje Rzymu. Tam w 20 rozdziale żywotu papieża Aleksandra VI przeczytałem następujący urywek, którego zapomnieć nigdy nie zdołałem. Skończyły się wielkie wojny w Romanii.
Cezar Borgia, dokonawszy podbojów, potrzebował pieniędzy, by kupić całe Włochy. Papież także potrzebował pieniędzy, żeby rozprawić się ostatecznie z Ludwikiem XII, królem Francji, ciągle jeszcze groźnym mimo ostatnich niepowodzeń. Trzeba tedy było obmyślić jakąś znakomitą spekulację, niełatwą wszelako do przeprowadzenia w biednej, wyczerpanej Italii. Jego świątobliwość wpadł na pomysł. Postanowił mianować dwóch kardynałów. Wybierając dwóch Rzymian, nade wszystko zaś bogatych, Ojciec Święty liczył na dwojaki profit. Przehandluje innym dawne urzędy i dostojeństwa nowo kreowanych kardynałów, im zaś wystawi za kapelusze rachunek nader słony. Miała ta kombinacja i punkt trzeci, który ukaże się niebawem. Papież i Cezar Borgia wyszukali najsampierw dwóch przyszłych kardynałów. Byli to Juan Rospigliosi, już i tak zajmujący cztery najwyższe godności w stolicy apostolskiej, i Cezar Spada, jeden z najznamienitszych i najbogatszych Rzymian. Zarówno jeden, jak i drugi domyślali się, ile może kosztować ów papieski faworyt. Byli ambitni, wyszukawszy ich. Cezar zakrzątnął się z powodzeniem dookoła tych dwóch kandydatów na wakujące godności. W rezultacie Rospigliosi i Spada zapłacili za kardynalstwo, a ośmiu innych za ich dawne, jak się rzekło, dostojeństwa i urzędy.